Leżało wprawdzie nieco śniegu w wondolach, rozpadlinach, na krawędziach skał, a także i na obróconych ku północy uplazach wzgórz, ale w ogóle ziemia nie była nim pokryta i czerniała chaszczami lub połyskiwała wilgotną, zwiędłą trawą. Z tych to traw podnosił się teraz lekki, bialawy opar i rozciągał się tuż przy ziemi, czyniąc w dalekościach podobieństwo wielkich wód wypełniających doliny i szeroko rozlanych po równinach. Następnie opar ów podnosił się coraz wyżej ku górze, zakrywając blask słoneczny i zmieniając pogodny dzień na mglisty i posępny. — Jutro deszcz będzie — rzekł Azja. — Byle nie dziś. Jak daleko jeszcze do Raszkowa? Tuchaj Bejowicz popatrzył na najbliższą, zaledwie widną już wśród mgły okolicę i odrzekł: stąd już bliżej do Raszkowa niż z powrotem do Jampola. I odetchnął głęboko, jak gdyby wielki ciężar spadł mu z piersi. W tej chwili tętent konia rozległ się od strony oddziału, jakiś jeździec zamajaczył w tumanie. Halim, poznaję go, zawołał Azja. Rzeczywiście był to Halim, który dopadłszy Azji i Basi, zeskoczył z bachmata i począł bić czołem w strzemię młodego Tatara. — Z Raszkowa? — spytał Azja. — Z Raszkowa, panie mój — odpowiedział Halim. — Co tam słychać? Stary podniósł szpetną, wychudzoną od niesłychanych trudów głowę ku Basi, jakby chciał spytać, czy może przy niej mówić, lecz Tuchaj Bejowicz rzekł zaraz. — Mów śmiele. Wojska wyszły? — Tak jest, panie. Garść została. Kto powiódł? Pan Nowowiejski. Piotrowicze zaś wyjechali do Krymu? Już dawno. Ostały tylko dwie niewiasty i stary pan Nowowiejski z nimi. Gdzie Kryczyński? Na drugiej stronie rzeki. Czeka. Kto z nim jest? Jest Adurowicz ze swoim ściachem. Obaj ci głową do strzemienia biją, synu Tuchajbejowy, i pod rękę twoją się oddają. Oni i wszyscy, którzy jeszcze nie nadążyli. Dobrze, rzekł z ogniem w oczach Azja. Leć do Kryczyńskiego natychmiast i każ im, by zajmowali Raszków. Wola twoja, panie. Po chwili Halim skoczył na konia i zniknął jak widmo w tumanie. Straszny i złowrogi blask bił od twarzy Azji. Chwila stanowcza, chwila oczekiwana, chwila największego dla niego szczęścia nadeszła. Serce biło mu jednak tak, że tchu mu brakło. Czas jakiś jechał w milczeniu koło Basi i dopiero gdy poczuł, że głos go nie zawiedzie, zwrócił ku niej oczy niezgłębione, a świetliste i rzekł: teraz mi rozmówić się szczerze z waszą miłością. Słucham, odrzekła Basia, patrząc na niego pilnie, jak gdyby chciała czytać w jego zmienionej twarzy. Azja przysunął swego konia do dzianeta Basi tak blisko, że niemal strzemieniem dotknął jej strzemienia i jeszcze kilkanaście kroków jechał w milczeniu. Przez ten czas starał się uspokoić do reszty i dziwił się, dlaczego ten spokój z takim wysiłkiem mu przychodzi, skoro Basię miał w ręku, skoro nie było już żadnej siły ludzkiej, która zdolałaby była mu ją odjąć. Ale on sam nie wiedział, że w duszy jego, wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu i mimo przeciwnej oczywistości, tlila jakaś skra nadziei, że pożądana niewiasta odpowie mu wzajemnością. Jeśli zaś ta nadzieja była słaba, to natomiast pragnienie, aby się to stało, było tak silne, że potrząsało nim jak febra. Nie otworzy ta pożądanych rąk, nie rzuci mu się w ramiona, nie powie tych słów, o których śnił po nocach całych. Azja, jam twoja, nie zawiśnie ustami na jego ustach. O tym wiedział, ale jak przyjmie jego słowa? Co powie? Czy straci uczucie wszelkie, jak gołąb w pazurach drapieżnika i pozwoli mu się tak chwycić, jak właśnie gołąb bezradny oddaje się jastrzębowi? Czy będzie żebrać się miłosierdzie łzami, czy krzykiem przestrachu napełni tę pustynię? Czy stanie się od tego wszystkiego coś więcej, czy coś mniej? Takie pytania wichrzyły się w głowie Tatara. A przecie przyszedł czas, w którym trzeba odrzucić udawanie, pozory i pokazać jej prawdziwą, straszną twarz. Ot strach, ot niepokój, ot chwila jeszcze. I spełni się wszystko. Wreszcie jednak ta duszna trwoga poczęła zmieniać się w Tatarze w to, w co zmienia się najczęściej trwoga dzikiego zwierzęcia. To jest we wściekłość. I począł się sam podniecać tą wściekłością. Cokolwiek się stanie, pomyślał, ona moja. Moja cała jest i moja będzie dziś jeszcze i moja będzie jutro, a potem już nie wrócić jej do męża, jeno iść za mną.